Większość z nas darzy wielką estymą naukę i naukowców. A tymczasem za słabo zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo naukowcy mogą pracować nie tylko dla dobra społeczeństwa, nawet ludzkości, ale również mogą stać za całym systemem czynienia zła. Mogą być prekursorami, twórcami lub autorytetami, bez których systemy totalitarne by nie powstały. Tak było zarówno w przypadku komunizmu, jak i nazizmu. Zatrzymajmy się nad nazizmem. Nazizm, czyli narodowy socjalizm niemiecki, nie opierał się tylko na prymitywnej ideologii, technicznej skuteczności, politycznej dyscyplinie czy państwowym terroryzmie. Posiadał on bardzo głębokie zaplecze filozoficzne, a nawet metafizyczne. Najczęściej zwraca się uwagę na filozofię Fryderyka Nietzschego, który przekreślił chrześcijaństwo, zanegował istnienie Boga, by ogłosić kult amoralnego nadczłowieka, stojącego ponad dobrem i złem. Taka filozofia mogła utorować drogę ideologii, w ramach której wygenerowany został nadczłowiek, pan świata, stojący ponad innymi narodami, ale także ponad religią i ponad moralnością. Wpływ Nietzschego na nazizm był niewątpliwy, ale miał charakter historyczny. Podobnie historyczną rolę odegrała filozofia polityki Hegla, który uznał model państwa pruskiego za model najdoskonalszy. Państwo to, jako wcielenie ducha obiektywnego, stanęło ponad jednostką i ponad społeczeństwem. Filozofia Hegla dostarczyła fundamentów pod totalitaryzm, który jest właśnie uznaniem całkowitego prymatu całości, czyli państwa, nad częścią, czyli jednostką. I ten model posłużył za wzór do zbudowania III Rzeszy. Natomiast współczesnym nazizmowi intelektualistą, który użyczył nazizmowi swej filozofii i swego nazwiska, był Martin Heidegger, uznawany już wówczas za czołową postać filozofii światowej. Ale Heidegger nie był jedynym profesorem, który poparł nazizm i III Rzeszę. Tuż przed wyborami w roku 1933 około 300 kierowników katedr na uniwersytetach opublikowało manifest, w którym agitowało na rzecz Hitlera. Po jego zwycięstwie przechodzenie kadry akademickiej na nazizm było tak masowe, że aż budziło podejrzenie władz, w tym i samego Hitlera, że jest to za mało ideowe, a zbyt koniunkturalne. Heidegger wstąpił do NSDAP 1 maja 1933 roku, by wystąpić z partii dopiero wraz z upadkiem III Rzeszy, a więc w roku 1945. Treść formularza wypełnionego przez Heideggera brzmiała, cytujemy, niniejszym składam wniosek o przyjęcie do NSDAP. Mam niemieckie pochodzenie, nie mam domieszek rasy żydowskiej ani kolorowej, nie należę do żadnego tajnego związku ani do innego zakazanego stowarzyszenia czy zrzeszenia. A podczas swej przynależności do NSDAP do żadnej takiej organizacji nie przystąpię. Przyrzekam, pisał Heidegger, okazywać Führerowi bezwarunkowe posłuszeństwo i jako wierny poplecznik Führera wspierać ze wszystkich sił partię. Koniec cytatu. Prasa partyjna określała Heideggera mianem duchowego przywódcy współczesnych myślicieli, który wypracował istotny rdzeń nowoczesnego filozofowania. Heidegger uważał, że kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler to znak, cytujemy, wielkości i chwały nowego świata. Koniec cytatu. Ale na uwagę Karola Jaspersa, wybitnego już wówczas filozofa, że Niemcami rządzi tak niewykształcony człowiek, jakim jest Hitler, Heidegger odpowiedział, wykształcenie to rzecz zupełnie obojętna, niech pan spojrzy tylko na jego cudowne ręce. Co za estetyczna wrażliwość, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie chodziło o ręce jednego z największych morderców wszechczasów. Heidegger, będąc profesorem filozofii i rektorem, precyzował miejsce nauki i uniwersytetu w warunkach, które uznał za optymalne dla narodu niemieckiego. Największym echem odbiła się mowa, jaką wygłosił po objęciu urzędu rektora Uniwersytetu we Fryburgu. W swoim wystąpieniu transmitowanym przez lokalną rozgłośnię radiową Heidegger deklarował: wolą nakierowaną na istotę niemieckiego uniwersytetu jest wola nakierowana na naukę jako wola spełnienia duchowego zadania historycznego narodu niemieckiego, będącego narodem uznającym się w swym państwie. Nauka i los niemiecki w szczególności muszą zdobyć wolę władzy istotnej, ale osiągną to wtedy i tylko wtedy, kiedy my, korporacja nauczycieli i korporacja uczniów, podporządkujemy naukę jej wewnętrznej konieczności i kiedy, powtórę, stawimy czoła niemieckiemu losowi w jego najcięższej próbie. Koniec cytatu. Słowa te ukazują jasno, że celem nauki wedle Heideggera nie jest poszukiwanie, odkrywanie i dzielenie się prawdą w jej wymiarze obiektywnym, a przez to uniwersalnym, czyli ogólnoludzkim. Cel nauki określony jest w kategoriach narodowych i ekskluzywnych. Jest nim historyczne powołanie i spełnienie narodu niemieckiego. Wszystko to odbywa się w kontekście, cytujemy, wewnętrznej konieczności, niemieckiego losu, najcięższej próby, a więc takiej metaforyki, która pojawia się na pograniczu metafizyki, poezji i eschatologii, ale z wyłączeniem religii. Pogląd ten musiał znaleźć uznanie u władz, wpisywał się bowiem bezbłędnie w ramy ideologiczne narodowego socjalizmu. Mamy tu do czynienia z jakże niezwykłym nadużyciem słowa nauka, która nie odwołuje się do prawdy, lecz szuka oparcia w woli i istocie, a więc de facto subiektywizuje sens pracy akademickiej. Nawet istota nie odnosi się do rzeczy, ale wypływa z woli, co sprawia, że nauka ma charakter woluntarystyczny, a jako związana z wolą określonego narodu, prowadzi do woluntaryzmu nacjonalistycznego. Trudno o większą deformację istoty nauki, która będąc dziełem Greków od razu otworzyła się poprzez prawdę na inteligencję ludzką jako ludzką, a nie narodową. Heidegger ofiarował pełną intelektualną oprawę ideologii narodowo-socjalistycznej w jej wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Usytuował się w czasie, jak to określił jeden z członków SA, nawiązując do tytułu głównego czytanego po dziś dzień na wielu uniwersytetach świata, dzieła Byt i Czas. Ale Benedetto Croce, włoski filozof bez ogródek, stwierdził, że jest to prostytuowanie filozofii. I tak toczy się najważniejsza walka, nie tyle przy pomocy armat i bomb, ale nade wszystko przy pomocy intelektu i słowa. Ta ostatnia bywa wyjątkowo bezwzględna. W mediach i na uniwersytetach, choć bezpośrednio, nie widać tu krwi ani łez. A jednak to ona uruchamia całą lawinę nieszczęść. Filozof Heidegger był tego najtragiczniejszym przykładem, choć całą sprawę po wojnie właściwie wyciszono, nawet zarzut antysemityzmu. Widocznie niektórym przebacza się wszystko, innych ściga za jedno choćby zdanie. Szczęść Boże.